Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Teraz połączyliśmy się z doktorą Marią Liburą, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj w Okręgowej Izbie Lekarskiej pani i pani zespół przedstawiliście raport o przyszłości finansowania ochrony zdrowia i miałam taką myśl, że same propozycje, czyli na przykład zastąpienie składki podatkiem zdrowotnym, no to nie jest w debacie politycznej coś nowego, ale dużo ciekawsza wydała mi się diagnoza stojąca za tym raportem, że po 89 roku właściwie nie zbudowaliśmy państwa, które chciałoby mieć silny, wspólny system ochrony zdrowia. Dlaczego tak się stało?
Powody były związane przede wszystkim z pewną filozofią transformacji. Przechodziliśmy z gospodarki socjalistycznej na gospodarkę wolnorynkową i po pierwsze, bardzo takim silnym atutem Polski w tamtej rzeczywistości były niskie koszty pracy. W związku z tym minister finansów wygrał z ekspertami od zdrowia. Pamiętajmy,
skąd
że...
Skąd my to znamy?
Dokładnie. Historia lubi się powtarzać, pani redaktor. Natomiast same wyliczenia rządu premier Hanny Suchockiej wtedy wskazywały, że żeby ten system kas chorych się spinał, to on by potrzebował składki zdrowotnej na wysokości 12-14%. Czyli w sumie podobnej do tej, która była wówczas w Niemczech. Ostatecznie związki zawodowe łącznie z Solidarnością popierały składkę na wysokości nawet 11%, ale ona została zredukowana do 7,5%. Czyli nasz system jakby już na wejściu był bardzo, bardzo poważnie i głęboko niedofinansowany. I tam wprowadzono wiele różnych mechanizmów, z których nie jesteśmy w stanie się wyplątać do dziś. Czyli takie ciche, nieoficjalne założenie, że pacjenci sobie część opieki dokupią prywatnie, czyli sobie dosztukują ten system publiczny jakimiś świadczeniami na rynku komercyjnym, a innym problemem jeszcze głębszym była sama filozofia kontraktowania szpitali, placówek medycznych przez kasy chorych, a potem to się przeniosło na Narodowy Fundusz Zdrowia.
To przejdźmy przez te różne powody, bo one są bardzo ciekawe. Na przykład nazywacie państwo to erozją solidarności. Co to oznacza?
Czy to oznacza bardzo prostą rzecz? My w tej chwili mamy system, który jest głęboko niesprawiedliwy. On w dużej mierze opiera się na wpływach ze składki od osób relatywnie najuboższych. U osób, które mają umowę o pracę, ale także emerytów, a proporcjonalnie oszczędza tych, którzy zarabiają duże pieniądze. No i tutaj czuć, prawda, pierwszą niesprawiedliwość. Inna niesprawiedliwość polega na tym, że my opodatkowujemy przede wszystkim pracę, czyli składka jest składką od dochodów, które uzyskujemy z pracy. A w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej, jeszcze tego w Polsce tak mocno nie czujemy, chociaż jakieś roboty biegają po Sejmie od czasu do czasu, ale ogólnie globalnie widzimy taki proces, który nazywa się automatyzacją. I on dotyczy zarówno robotyzacji, jak wprowadzania sztucznej inteligencji. Ostatnio bardzo dobrze znanej wszystkim i na wszystkich językach wszystkich dzięki naszej noblistce, której możemy być wdzięczni za to, że pokazała, że również te zawody, które tradycyjnie uważamy za kreatywne, wymagające indywidualnego skupienia, powoli mogą być przejmowane przez sztuczną inteligencję.
Czyli ogólnie chodzi o to, że ten model oparty na oskładkowaniu pracy po prostu nie pasuje do współczesnej gospodarki, taka jak ona jest.
Tak, to byśmy tak, jak mamy na przykład stare drogi wykute w wapiennych skałach pod drewniane koła, tak żeby one się nie ślizgały i teraz chcielibyśmy tam wpuścić nowy samochód, to on po prostu nie pojedzie, bo nie ma do tego przystosowanego ani podwozia, ani kół. I my jakby debatując cały czas nad składką zdrowotną, to właśnie ciągle myślimy o tym, co było, a nie o tym, co za chwilę będzie, a w zasadzie na świecie już się dzieje. Czyli to, że systemy zabezpieczenia społecznego w ogóle, czyli i emerytalny, i zdrowotny, wymagają zmiany myślenia na takie, które uwzględnia to, że ten wzrost PKB, tak, nasz rozwój gospodarczy, będzie coraz bardziej uniezależniał się od pracy człowieka i w związku z tym, jeżeli chcemy zachować spokój społeczny, dać ludziom pewne podstawowe usługi publiczne, musimy zacząć oskładkowywać, czyli opodatkowywać ten kapitał, który będzie czerpał zyski z tej automatyzacji. I to nie jest wcale pomysł lewacki, bo to za chwilę się może ktoś tutaj zacząć nam odzywać w takim kierunku.
No to lewica zaproponowała podatek 12% w Sejmie jakieś kilka miesięcy temu.
To też prawda, natomiast popatrzmy się, co robią baronowie big techów w Stanach Zjednoczonych. Oni sami, widząc, co się dzieje i to, jak bardzo automatyzacja może uderzyć i w konsumpcję, i w pewną spójność społeczną, i jakie mogą być ogromne konsekwencje tych zachodzących teraz procesów, zaczęli proponować, tutaj aż biorę oddech, coś w rodzaju gwarantowanego dochodu podstawowego, różnie nazywanego. Czasami, żeby się nie kojarzył właśnie z lewicą, nazywany jest inaczej, ale de facto jest to jakiś sposób redystrybucji od najbogatszych, którzy będą mieli zyski właśnie przede wszystkim z tych nowych form pracy nieludzkiej, tak to nazwijmy, w stronę ludzi. I to ma sens zarówno od strony takiej czysto ekonomicznej, czyli utrzymania odpowiedniego poziomu konsumpcji, ale też od strony społecznej, dlatego że te systemy, w tym system ochrony zdrowia, systemy zabezpieczenia społecznego, one powodują, że społeczeństwa są stabilne. Społeczeństwa, które są bardzo nierówne, w których ludzie nie mają dostępu do jedzenia, nie mają dostępu do ochrony zdrowia, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni na pewnym poziomie. Oczekujemy od państwa, że nie będziemy leczeni przy pomocy gazy i jodyny, tylko że jak będziemy poważnie chorzy, to ktoś nam zrobi badania obrazowe, a jak okaże się, że to jest poważna choroba i wymaga nowoczesnej technologii, to państwo ją nam zagwarantuje. I te systemy są częścią stabilności społecznej. Bez niej grozi nam po prostu ogromny ferment i procesy, nad którymi politycznie będzie ciężko zapanować.
No był taki moment, że wydawało się, że zrozumieliśmy to, że ochrona zdrowia powinna być traktowana jak infrastruktura krytyczna państwa, mowa o pandemii, ale potem szybko wróciliśmy do myślenia o zdrowiu, głównie jako o koszcie budżetowym. I ja rozumiem, skąd się bierze pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatkiem, ale jednak też żyjemy w rzeczywistości politycznej, w której hasło żadnych nowych podatków, no to wygrywa się tym wybory. Jak można stworzyć taką przestrzeń w ogóle do rozmowy o tym, że utrzymanie publicznej ochrony zdrowia wymaga większej redystrybucji?
Pytanie jest, czy to jest w ogóle nowy podatek. To jest zamiana para podatków de facto, jakim jest składka zdrowotna, bo ona ma bardzo dużo cech podatku, lepszym podatkiem. Co więcej, na podatku zdrowotnym, który będzie miał kwotę wolną, podobnie jak PIT, zyskają osoby najuboższe. Czyli tutaj będziemy mieć pewną polityczną zgodę ze strony mikroprzedsiębiorców i etatowców, którzy będą traktowani na różnych zasadach. Kończymy z tym sztucznym dzieleniem najmniej zarabiających na tych, którzy pracują na etacie i na tych, którzy są mikroprzedsiębiorcami. Pokazujemy, wszyscy macie kwotę wolną. Przesunięcie tego obciążeń związanych z utrzymaniem systemu ochrony zdrowia nie skończy się zresztą na tym podatku. On wymaga dodatkowych filarów. I takim wydawałoby się oczywistym filarem jest to, żeby opodatkować biznesy, które zarabiają na tym, że ludzie tracą zdrowie. Tych biznesów jest bardzo dużo. Oczywiście znana powszechnie jest akcyza na alkohol i papierosy.
Podatek cukrowy, podatek, tak pani powiedziała już o akcyzie, ale przepraszam, że przerywam, ale potrzebujemy puenty do tej rozmowy, bo kończy nam się czas. Jest raport, który diagnozuje te wszystkie problemy, proponuje rozwiązania i kiedy on trafi na biurko Andrzeja Domańskiego?
Mam nadzieję, że już na nim leży, bo wisi w zakładce wirtualnej w postaci Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Właśnie został wczoraj tam umieszczony, więc mam nadzieję, że urzędnicy Ministerstwa Finansów go czytają.
Dobrze, trzymamy kciuki. Jak będzie pan minister Domański u nas, tego o to zapytamy. A tymczasem bardzo dziękuję dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była moją państwa gościnią.
Dziękuję bardzo.